Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Z racji uroczystości Wszystkich Świętych Tygodnik Polityczny Radia Poznań z pewnym opóźnieniem czasowym, ale bardzo cieszymy się, że Państwo są dzisiaj z nami. Jest co komentować, a komentować dla Państwa będą pani profesor Magdalena Musiał-Kark, wicedziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UOM. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu.
Pan mecenas Jarosław Pucek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu.
I pan redaktor dr Tomasz Terlikowski. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór Państwu i dobry wieczór panu profesorze.
Proszę Państwa, rozpoczynając pierwszą część, chciałbym zapytać Was o diagnozę, ale diagnozę nie tylko całości tych protestów, które przelewają się po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale chciałbym się skupić nad takim pytaniem, dlaczego akurat Państwa zdaniem Kościół jest jednym z tak mocno wyrażanych celów sprzeciwu przez protestujących. Tomasz Terlikowski.
To jest bardzo ciekawe pytanie, ale moim zdaniem trzeba zacząć od pytania, dlaczego w ogóle te protesty się tak rozlały. Dlatego, że oczywiście jednym z powodów jest temat. Było dość oczywiste, że ten temat i to orzeczenie wywoła protesty, bo widzieliśmy już, co się działo, kiedy Sejm przystępował do procedowania projektów ustaw, najpierw Ordo Iuris, a później Kai Godek, więc to, że to wywoła protesty, było absolutnie oczywiste, ale moim zdaniem one są ostrzejsze także z powodu lockdownu wcześniejszego, spodziewanego lockdownu kolejnego i tego wszystkiego, co się dzieje z koronawirusem. Takie protesty w innych kwestiach także bardzo ostre widzimy w innych krajach. Dlaczego Kościół? No, powodów jest kilka. Po pierwsze, w takiej mentalności społecznej, w myśleniu społecznym, słusznie bądź niesłusznie, ale to w sytuacjach protestów społecznych nie ma większego znaczenia, czy coś jest słuszne, czy nie, nastąpiło utożsamienie Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy i Kościoła. Więc jak ktoś chce protestować przeciwko decyzjom Prawa i Sprawiedliwości, chociaż oczywiście w sensie ścisłym była to decyzja Trybunału, no to protestuje przeciwko Kościołowi. Po drugie, no nie ulega żadnych wątpliwości, że obrona życia kojarzy się w myśleniu społecznym i to akurat słusznie z Kościołem katolickim, który jest wspólnotą wyznaniową najbardziej jednoznacznie stawiającą tą kwestię wśród wyznań chrześcijańskich. W ogóle nie odnoszę się do pozachrześcijańskich, bo w zasadzie poza chrześcijaństwem w żadnej religii życie nie jest chronione w taki sposób. I islam, i judaizm, i buddyzm dopuszczają aborcję na różnych etapach trwania ciąży i na różnych zasadach, ale w każdej z tych religii aborcja jest dopuszczalna, a w chrześcijaństwie Kościół, tu najbardziej Kościół katolicki, najbardziej jednoznacznie tą kwestię stawia. I trzecia kwestia, czy trzecia to jest to, że Kościół katolicki ma od jakiegoś czasu bardzo złą markę. To jest związane zarówno z jego zaniedbaniami świadomymi lub nieświadomymi, z brakiem przeprosin, jasnego stanowiska w sprawie skandali seksualnych, z wieloletnimi zaniedbaniami w tej kwestii. To wszystko się teraz nakłada na ogromne wymagania i bardzo wielu ludzi ma takie poczucie, że Kościół wymaga od innych, nie wymagając od siebie, co oczywiście również wywołuje wściekłość, złość, agresję. I ostatnia kwestia, no w przypadku, jeśli pominiemy sam temat, a zostawimy, a też warto się spojrzeć na to w ten sposób, sam fakt protestów, przypomnijmy, w wielu krajach Europy w tej chwili mamy protesty, czasem z zupełnie innych, no z pewnej perspektywy naprawdę drobnych powodów, no to każdy protest potrzebuje i każdy ruch potrzebuje jakiegoś kozła ofiarnego.
Akurat jakiegoś to, paliwa i to paliwo, jakiegoś paliwa, tym paliwem może być Kościół.
I tym paliwem może być w tym przypadku Kościół z tych trzech powodów pierwszych, które wymieniłem.
Pani profesor Magdalena Musiał-Kark, jak pani postrzega tą sprawę? Ponieważ de facto odsetek młodych ludzi uczęszczających regularnie do kościoła jest relatywnie niski. Czy jest to protest tych, którzy nie chodzą i nazwijmy to kolokwialnie, nie lubią kościoła, cokolwiek mogłoby to znaczyć, czy też jest to taki proces, który łączy w sobie przeciwników, zarówno tych, którzy są sceptyczni wobec Kościoła, jak i tych, którzy są w Kościele, ale nie mają może umiejętności jakoś mu się przeciwstawić. Jaką pani tutaj postawiłaby diagnozę? Naszych słuchaczy raz jeszcze informuję, że mówimy na razie o diagnozie. Staramy się nie oceniać tego, co jest, nie mówić, czy to dobrze, czy to źle, czy tak powinno, czy nie powinno, ale staramy się zrozumieć na początku te zjawiska. Pani profesor.
Dziękuję pięknie. Ja po pierwsze chciałam się zgodzić z tym, co mówił pan Tomasz Terlikowski. Rzeczywiście ten spór, czy ten konflikt przeciwko, właściwie ta sytuacja związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, z orzeczeniem Trybunału, ona rzeczywiście odwróciła się przeciwko PiS-owi i jakby ta, w cudzysłowie, wojna przeciwko PiS-owi, bo przecież bardzo często przez osoby demonstrujące używane jest słowo wojna. Rzeczywiście wielu zwolenników nastawiona jest na taką wojnę z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to jest to, że ta kwestia jest na tyle drażliwa społecznie, że ona rzeczywiście przełożyła się na Kościół i Prawo i Sprawiedliwość, czy Kościół został utożsamiony z Prawem i Sprawiedliwością. Moim zdaniem jest to wynik tego, że reakcja Kościoła była dosyć późna i może zbyt łagodna. To znaczy, w moim przekonaniu, wydaje mi się, że trochę za późno Kościół zaczął nawoływać do dialogu, do wyciszenia tych protestów. Natomiast to, co dla mnie jest też bardzo ciekawe, że to przełożenie PiS-Kościół później jakby dotknęło samego Kościoła, ponieważ jak doskonale panowie wiedzą i państwo wiecie, wewnątrz Kościoła, tak jak profesor Kościelniak powiedział, wewnątrz Kościoła zaczęliśmy obserwować dwa różne, że tak powiem, obozy to może złe słowo, ale różne stanowiska względem tego, co się dzieje dzisiaj na ulicach. Zresztą list ten słynny, który był publikowany i komentowany szeroko w mediach, księży, którzy podpisali się pod tym, żeby nie wiązać polityki z Kościołem i tak dalej, on też był wyrazem tego, co się dzieje wewnątrz Kościoła. Rzeczywiście wydaje mi się, że Kościół mocno, że tak powiem, został dotknięty też tymi demonstracjami. I to, co też zostało powiedziane, myślę, że w tych demonstracjach uczestniczą osoby, które zarówno jakby nie uczestniczą nie są członkami aktywnymi Kościoła, nie są osobami wierzącymi, ale również są, bo to są też wielu moich znajomych, którzy wiem, że chodzą do Kościoła, są osobami religijnymi, też uczestniczą w tych protestach, więc wydaje mi się, że tutaj z różnymi środowiskami mamy do czynienia. I też co ciekawe, jeżeli jeszcze mogę dodać, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, ono dotyczyło jakby jednego aspektu, tak, tej ustawy. Natomiast ten cały konflikt rozlał się właściwie na całość kwestii aborcyjnych, tak? Wiele osób jakby nie manifestuje przeciwko orzeczeniu Trybunału, ale już jakby manifestuje swoją jakby postawę generalnie przeciwko bądź aborcji, bądź za aborcją, tak?
Czyli ten spór jest jakby taki totalny pro-choice, prawda, taki najbardziej liberalny. Natomiast ja rzeczywiście bym może zatrzymał się na chwilę na tym wątku, zwracając się do Jarosława Pucka. My tą rozmowę nagrywamy via Skype, przez koronę nie możemy być razem w studiu, co powoduje, że dyskusja jest zawsze trudniejsza, o co proszę przy czym proszę o wybaczenie naszych słuchaczy, ale ja mam pewne wątpliwości co do tego listu, ponieważ ten list księży podpisali chociażby księża, którzy jawnie albo nawoływali do głosowania na któregoś z kandydatów, na przykład jeden z sygnatariuszy, ojciec Szóstak, mówił, że głosuje na Hołownię. Ksiądz Kazimierz Sowa nie kryje się publicznie, mówi o swoich związkach z Platformą Obywatelską. No częściowo miałby akurat do tego też pretekst, bo jego brat jest posłem, więc powiedzmy, że tutaj on akurat mógłby być na swój sposób usprawiedliwiony, ale jeden z innych sygnatariuszy był na przykład członkiem oficjalnej podróży zagranicznej byłego prezydenta do któregoś z krajów. I powiem tak, jednak jeśli patrzymy na Kościół, patrzymy na księży, to myślę, że jednak 90% księży w politykę nie wchodzi albo ją jakoś omija, niespecjalnie ją uprawia tak, jak się to robi na przykład w Radio Maryja. I no właśnie, czy faktycznie ten oręż sprzeciwu wobec Kościoła politycznego, pytam mecenasa Jarosława Płucka, jest tylko pretekstem, czy też jest faktycznym powodem takiego sprzeciwu właśnie w tym temacie? Jarosław Płucek.
Czy ja, panie redaktorze, chyba bardziej piętrowego pytania pan nie mógł mi zadać, muszę przyznać. Postaram się z tego wybrnąć jakoś. Natomiast
ale dla pana piętrowe pytanie, panie mecenasie, jest to pewien problem.
Pan redaktor jest znany z pewnej takiej swady i bardzo, bardzo łagodnie traktuje swoich gości, natomiast tym razem czuję się lekko rozstrzelany. Ale wróćmy do tematu. Ja powiem tak, ja ten list odbieram bardzo, bardzo krytycznie, ale nie dlatego, że on zawiera jakieś treści, z którymi ja bym się nie zgadzał. Bo tak mam przed sobą ten list i takie czytamy, z czym należy skończyć. Należy skończyć z używaniem religii do celów politycznych, przeciwstawić się radykalnie nierównemu traktowaniu kobiet i mężczyzn, zaprzestać wspierania sił szowinistycznych, nie dopuszczać do dyskryminowania, zatrzymać dewastację naszej planety i tak dalej moglibyśmy wymieniać. A więc jakby ten list w zasadzie, on jest słuszny i tezy tam postawione są bardzo ciekawe. Natomiast ten list, mam wrażenie, i to jest mój zarzut, jest taką wypowiedzią tych księży, która ma zasłonić to, że oni w ogóle nie chcą się wypowiedzieć na temat istoty, czyli aborcji. Dlatego, że jakby na sprawę nie spojrzeć, no to jednak te protesty dotyczą prawa do aborcji. I mam wrażenie, że wszyscy ci księża należą do takiej kategorii księży, którzy strasznie chcą być fajni i strasznie chcą być fajni dla wszystkich i bardzo chcieliby podobać się wszystkim, no a niestety będąc kapłanem katolickim nie zawsze będzie się popieranym przez wszystkich, wręcz przeciwnie, jeżeli zejdziemy z pewnej drogi i będziemy chcieli być fajni, no to pewnie pójdziemy drogą kościołów protestanckich, które tą drogą kiedyś poszły i zdaje się, że to nie wyszło im na dobre. W związku z czym mam wrażenie, że ten list to jest taka zasłona dymna, czyli musimy coś powiedzieć, chcemy powiedzieć coś, co nas od dawna boli, jest ku temu okazja, natomiast w ogóle nie musimy się dzięki temu zajmować tematem najważniejszym. I muszę przyznać, że podpisało to wielu kapłanów, których śledzę na co dzień. Ja naprawdę bardzo, bardzo ich cenię, natomiast tym bardziej sprawili mi zawód tym, że schowali się za jakimiś wątkami zupełnie pobocznymi, bo ten list jest słuszny. Tylko kontekst jego umiejscowienia, znaczy moment, w którym został on wystosowany, i zupełnie wypacza jego sens, no bo po co nam list o tym, że Kościół nie powinien być upolityczniony? No my to wiemy, ale dzisiaj jest tak, jak jest. I to że zresztą nie za sprawą Kościoła, bo ktoś, kto lepiej śledzi to tą sytuację, chyba ma świadomość tego, że akurat Kościół specjalnie nie naciskał na to, żeby takie orzeczenie zostało gdzieś tam.
Ale panie mecenasie, czy faktycznie uważa pan, że te protesty tyczą się tylko i wyłącznie tej kwestii aborcyjnej? Ponieważ jeśli czytamy na przykład plakaty tych protestujących, no to widzimy, że tam do tego dopisuje się całą masę bardzo takiego agresywnego antyeklezjalizmu, czy wręcz nawet chrystianofobii, która znacznie przekracza tylko i wyłącznie tą sprawę aborcyjną.
No właśnie, pan redaktor bardzo celnie teraz pomaga mi wrócić do kolejnej warstwy ze swojego pytania, więc się nią zajmijmy. A więc dlaczego te protesty? No, ja wcale nie mam wrażenia, że te protesty są tak tak silne i tak powszechne, dlatego że one dotyczą aborcji. Ja mam wrażenie, że te protesty są... Pamiętajmy o jednej rzeczy, że to jest kolejna fala protestów. Mieliśmy już takie protesty Komitetu Obrony Demokracji tuż po wyborach. Potem była kwestia obrony Trybunału, potem była kwestia obrony sądów i wszystkie te demonstracje, one przelały się przez kraj, ale w zasadzie nie odniosły żadnego skutku. Więc ja mam takie wrażenie, że to jest trochę taka... Ta opozycja jest tak sfrustrowana tym, że w międzyczasie po tych wszystkich demonstracjach przegrały dwa razy wybory i ta frustracja jednak się wylewa i opozycja szuka jakiegoś takiego momentu, w którym wyprowadzając ludzi na ulicę porwie za sobą tłumy. I teraz w polityce jest trochę tak, że nigdy do końca nie wiadomo, która kropelka przeleje czarę goryczy. I to, że do tej pory te demonstracje nie przyniosły skutku trwałego w sondażach dla Zjednoczonej Prawicy, wcale nie oznacza, że tego nie przyniosą. Wydaje się, że niestety już tak. I trochę tutaj chyba rząd się zagubił, nie tylko z powodu tych demonstracji, ale wielu innych błędów, ponieważ jednak kilka sondaży pokazało już spadek Prawej i Sprawiedliwości. A więc jednak chcąc, nie chcąc, odchodząc na chwilę od aborcji, musimy mieć albo brać pod uwagę również ten aspekt polityczny organizatorów tych protestów.
Słuchajcie, chciałbym postawić takie pytanie, może nieco prowokacyjne. Kiedy mówimy o rozdziale państwa od kościoła, polityki od kościoła, to okej, gdzieś mamy najczęściej takie przykłady dosyć negatywne, dosyć kuriozalne, często karykaturalne, ale zauważcie, czy w państwie, którym religia katolicka jednak jest religią większości, jest w ogóle możliwość oddzielenia państwa od kościoła i jak miałoby to wyglądać, bo przecież jeśli mamy kilkadziesiąt tysięcy księży, no to oni muszą być w jakiś sposób związani z państwem, czy to podatkami, czy to pensjami, czy to emeryturami. Mamy olbrzymi majątek, który jest często majątkiem dobra wspólnego, który wchodzi, przechodzi, można powiedzieć, czasem płynnie z kościoła do państwa. No chociażby taka drobna kwestia jak opłacanie oświetleń kościołów, które chociażby w niektórych miastach jest darmowe. Mamy problem z rozliczaniem opodatkowania z ofiar, które płyną na kościół. Pani profesor, jak pani postrzega, jak miałaby wyglądać taka idealna relacja? Pani jest politologiem, więc myślę, że pani ma pewien obraz tego. Idealna relacja między kościołem a państwem.
Rzeczywiście jest tak, że kościół czy parafie mają coraz większe problemy i kurie mają coraz większe problemy z finansowaniem działalności poszczególnych parafii. Zresztą obserwuję to u siebie w mieście, gdzie kiedy rozmawiam z proboszczem jednym czy z drugim, czy z księżmi, po pierwsze mówią, że z ofiar po kolędzie tych ofiar jest zdecydowanie mniej, ponieważ o wiele mniej ludzi przyjmuje księdza po kolędzie, a po drugie rzeczywiście te niedzielne ofiary na mszach, one też są dosyć skromne i rzeczywiście kuria często musi dokładać na różnego rodzaju wydatki parafialne. Zresztą też zapewne panowie i państwo słuchacze doskonale wiecie, że w wielu parafiach są wdrażane różnego rodzaju programy. Ja pamiętam z jednej z parafii, gdzieś usłyszałam, adoptuj żarówkę na okna, sfinansowanie energii elektrycznej, oświetlenia w kościele. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że świetnym rozwiązaniem, ja zawsze byłam gorącym zwolennikiem tego, aby opodatkować kościół tak, jak to jest robione choćby nawet w Niemczech.
Ja mieszkam czyli tak zwany Kirchensteuer, tak? Podatek ja mieszkam kościelny, na który by niemiecki, był przekazywany.
Tak, i mam kontakty z parafiami po drugiej stronie Odry i rzeczywiście mam wrażenie, że one lepiej funkcjonują i porównując działalność naszych polskich tutaj Subitki, bo ja w Subitkach na granicy polsko-niemieckiej mieszkam, z księży z ich kolegami z Zaodry, rzeczywiście jest to widoczne. Zresztą raczej są dobre opinie na temat tego systemu, który funkcjonuje w Niemczech i rzeczywiście kiedy dyskutuje się o podatkowaniu kościoła w różnych państwach, to ten przypadek niemiecki też jest bardzo często poruszany jako, może nie modelowy, ale jako dobre rozwiązanie. Bardzo jasne, klarowne i dla obywateli, i dla tych, którzy z tego podatku jakby będą żyć.
Ponieważ bardzo często zapomina się w tej dyskusji, że relacje polityczne Kościół-państwo właśnie rozbijają się o takie małe sprawy. Można się śmiać z tej żarówki, ale dokładnie trochę o to chodzi. Kto za to i w jaki sposób będzie płacił. Tomasz Terlikowski, jak pan widzi, jak widziałby pan takie idealne relacje Kościół-państwo? Może jakiś model, może jakiś pomysł?
Ja jestem bardzo ostrożny z modelami, także dlatego, że trzeba pamiętać, że model niemiecki ma swoje bardzo konkretne, historyczne źródła. On ma swoje zalety, ale ma też wady. No, warto przypomnieć, że w kościele niemieckim rezygnacja z płacenia podatku kościelnego jest równoznaczna i to wbrew opinii Watykanu, stolicy apostolskiej. Biskupi niemieccy się uparli i tak jest, z apostazją. Jeśli nie płacisz
Zgadza się, tak.
podatku, to jesteś wykluczony z kościoła, co jest z perspektywy kościelnej absurdem, ale tak to w Niemczech wygląda. Mamy różne modele. Kościół, my często myślimy, że w krajach laickich zawsze kościół jest odseparowany. No ale weźmy modele skandynawskie, w którym jeszcze kilka lat temu kościół Szwecji, czyli kościół luterański, był kościołem państwowym. Nadal
no tak
jego
jest w Anglii, kościół pastorzy, Anglii, prawda, który ma reprezentację
jego
wręcz nawet
pastorzy,
oficjalnie w parlamencie.
Dokładnie tak, otrzymują pensję od państwa. W Norwegii jest bardzo podobnie. Kościół ludowy w Danii, też luterański, jest kościołem państwowym. Z drugiej strony mamy model francuski, który buduje kościół bardzo ubogi.
A jak by pan widział, bo musimy zmierzać do końca, jak by pan widział dobrą relację w Polsce? Jak mogłoby to wyglądać?
Model polski moim zdaniem jest dla Polski modelem dobrym. Problem jest jeden. Kwestie finansowania kościoła w Polsce przejęła w dużej mierze katecheza. Dlaczego kościół w ogóle nie chce dyskutować o reformie katechezy? Odpowiedź jest prosta. Dlatego, że ogromna liczba parafii, zgromadzeń utrzymuje się z pensji katechetów. I to jest ten główny zarzut, który w tej chwili trzeba funkcjonować, nawet nie wobec państwa, bo jest naturalne, że za pracę trzeba otrzymać płacę, tylko dla kościoła, który spetryfikował system z dawnych lat i w efekcie zaniedbał prawdziwą katechezę i zaniedbał dyskusję o tym, jak dzielić dochód, bo są parafie w Polsce bardzo bogate i są bardzo biedne, są diecezje bardzo bogate i bardzo biedne. Jak ten dochód podzielić między jednostkami?
Tak, tylko że to już jest kwestia bardziej wewnątrzkościelna, jak dzielić dochód, a diecezje, jak wiemy, są autonomiczne i tylko na zasadzie pewnej dobrej woli można by zmusić jednego biskupa, czy też poprosić, nawet nie zmusić, aby przekazał środki innemu biskupowi. Jarosław Pucek, pan jako prawnik, jak pan widzi tę kwestię? Jak pańskim zdaniem takie relacje byłyby najzdrowsze? Jakie mechanizmy instytucjonalne wymieniłby pan, które mogłyby zaspokoić trzy strony: świeckich, Kościół, ale także tą stronę laicką?
Nie ma takiego modelu, panie redaktorze. Taka jest moja opinia. Szczególnie nie da się go wypracować w dzisiejszej atmosferze, dlatego że spór jest tak daleki, że cokolwiek byśmy teraz nie wzięli sobie na agendę, on będzie podszyty tą złą energią, która się rozlewa w naszym społeczeństwie. Ja nie mam dobrej odpowiedzi na to, dlatego że tutaj podzielam tezę pana redaktora Terlikowskiego. Ten model się wykształcił na skutek pewnego uzusu, pewnego zwyczaju i w każdym kraju wygląda trochę inaczej. Natomiast jeżeli miałbym jakiś zarzut stawiać, to taki, że my przez 30 lat wolnej Polski w ogóle nie podjęliśmy tego tematu, uważając, że tego rodzaju rozmowy są atakiem na Kościół. Co więcej, wiele tematów trudnych, które Kościół powinien podjąć, a którego nie podjął, właśnie było odsuwane na bok pod tym samym hasłem, że to jest atak na Kościół, że nie wolno o tym mówić, nie należy o tym mówić, nie należy wywoływać tego tematu, ponieważ to nam może per saldo zaszkodzić. I dzisiaj niestety Kościół odbiera teraz srogą lekcję tego zaniedbania.
Ja jeżeli mogę coś dodać, to rzeczywiście tutaj zgodzę się z panem mecenasem, że jakby przez tyle lat my nie zainicjowaliśmy właściwie na dobre tej dyskusji na temat właśnie trochę rozdzielenia tego kościoła od państwa, między innymi dlatego, że te związki między polityką a państwem, one zawsze były no niezwykle duże, tak? I rzeczywiście tutaj te w tych warunkach jest zazwyczaj no, bardzo trudno zainicjować jakąkolwiek dyskusję, dlatego że jedna albo druga strona w tym przypadku Kościół będzie czuł się zawsze atakowany przez tych, którzy te kwestie chcieliby uregulować, zwykle na niekorzyść właśnie tego, a nie innego aktora politycznego.
Kończymy ten wątek. Wydaje mi się, że taki wniosek, który z tego wychodzi, jest następujący, że liderzy opinii, redaktorzy, politycy, mecenasi, jak i wiele innych ludzi reprezentujących klasę kreatywną, być może powinno o tym szczerze, kreatywnie rozmawiać i być może jakimś dobrem, który płynie z sytuacji, którą teraz mamy, powinna być właśnie rozmowa o poważnych stosunkach państwo-kościół. Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, mecenas Jarosław Płucek, redaktor dr Tomasz Terlikowski, profesor Magdalena Musiał-Kark. W drugiej części międzynarodowej chciałbym was zapytać o dosyć kłopotliwą i bardzo przykrą sprawę, jakim jest wzrost, czy też może nie wzrost, ale nowe przypadki ataków terrorystycznych. Mord w Nicei, dwóm osobom odcięto głowę wcześniej we Francji. Islamski fundamentalista pochodzenia czeczeńskiego zamordował nauczyciela, który pokazał na lekcji Mahometa. Chciałbym was zapytać, czy faktycznie możemy mówić o pewnej radykalizacji na tle multikulturowym? Czy to jest tylko pewien wypadek przy pracy? Czy też jest tak, że musimy spodziewać się raczej nasilenia się trendu związanego z tymi napięciami? Mógłbym jeszcze dodać kilka innych wątków terrorystycznych z roku 2020. Hanau w Niemczech, ale także kilka innych prób ataków nożownika, między innymi Lyon. Tam też w ostatniej chwili udało się obezwładnić nożownika, zanim doszło do tragedii. Jarosław Płucek.
Myślę, że tak. Zresztą to, że zaczynamy się już powoli do tego przyzwyczajać, to jest oczywiście złe słowo, ale innego nie znajduję, jest dowodem na to, że to jest zagrożenie, które jest stale realne, ale stale realne zagrożenie przestaniemy go sobie uświadamiać. I choćby sam fakt, jaka jest reakcja mediów światowych na to, co się wydarzyło we Francji, pokazuje, że ten temat schodzi już z afisza. To znaczy jeszcze niedawno pewnie słyszelibyśmy w TVN24 czy w jakiejkolwiek innej stacji non-stop relacje, co to się wydarzyło we Francji. Tak już się nie dzieje. Dlatego, że to jest zagrożenie, którego tak naprawdę, umówmy się, usunąć się nie da. I mówią o tym wszyscy specjaliści od terroryzmu, że tylko silne służby specjalne i nawet one nie są w stanie nas obronić przed zjawiskiem tych samotnych wilków, jak się nazywa tych terrorystów, czyli zradykalizowanych islamistów, którzy przedostają się do Europy kanałami nielegalnych imigracji, bądź też wychowanych już w Europie, bo i tacy przecież się zdarzają. Także mam wrażenie, że te nastroje będą się radykalizować. Wojna cywilizacji jest w toku, natomiast zgadzam się również z tymi, którzy mówią, że to nie oznacza, że musimy radykalizować nastroje antyislamskie, natomiast z drugiej strony nie możemy sobie pozwolić na to w imię naszego bezpieczeństwa, żeby omijać temat tego, że to islam, czego najbardziej radykalizowany odłam, jest głównym zagrożeniem terrorystycznym w tej chwili w Europie. I teraz trochę mam wrażenie, że ten drugi aspekt, czyli ta polityczna poprawność, nie do końca pozwala nam rzetelnie rozłożyć ten problem na czynniki pierwsze, ponieważ jeden z drugim jest bardzo istotnie związany. Natomiast jest to niebezpieczeństwo, w którym musimy żyć. Ja tak podróżując trochę po Europie, czy będąc w Lizbonie, czy w Rzymie, ulice pełne policji. To jest taki dojmujący scenariusz, ale kiedy byłem 2 lata temu na przykład w Turcji, tam nikt nie widzi problemu terroryzmu. Główne zabytki są, jeżeli są chronione, to normalnie, tak jak zawsze, policjanci sobie piją kawkę i palą papieroski, tak jak zawsze. A więc tą atmosferę widać, tą różnicę widać i moim zdaniem nie jesteśmy w stanie się tym obronić, musimy się nauczyć z tym żyć, ale też musimy uczciwie o tym rozmawiać, jeżeli chcemy ten problem choćby minimalizować.
Pani profesor, czy faktycznie w Europie poważnie dyskutuje się o tych zagrożeniach? Rzeczywiście Jarosław Płucek wskazał na taką kwestię trochę poprawności politycznej i to widać w mediach zachodnich, nie tylko francuskich, ale także w niemieckich, gdzie na przykład nie podaje się często przynależności religijnej sprawcy, kiedy wiemy, że to jest muzułmanin. Tak, najczęściej tak jest. Czy rzeczywiście nie mamy tutaj pewnego konfliktu między bezpieczeństwem bezpieczeństwem kulturowym, a pewną linią polityczną. Jak pani to postrzega?
Ja się zgodzę w zupełności z tym, co mówił pan mecenas Pucek. Rzeczywiście wydaje mi się, że tutaj ten aspekt poprawności politycznej jest niezwykle ważny i rzeczywiście Europa, no szczególnie zachodnia, w dużej mierze stara się być właśnie poprawna politycznie, żeby nie nacisnąć, nie nadepnąć nikomu na odcisk. Właśnie w tej dyskusji na temat zagrożeń terrorystycznych, które są,
mogą być... A jak pani myśli, z czego to się bierze? Jako politolog, jak pani sądzi, z czego to się bierze? Czy to jest tylko wola przypodobania się elektoratowi islamskiemu, czy są tam jakieś inne źródła takiej postawy? Bo ona w sumie jest nieracjonalna, prawda?
No ona jest nieracjonalna ze względu na to, że mamy, że tak powiem, to zagrożenie terrorystyczne wzrasta. Zresztą nawet kilka dni temu po tych atakach w Nicei to doświadczenie rzeczywiście mocno odcisnęło duże piętno na opinii publicznej we Francji i francuski minister spraw wewnętrznych przecież kilkakrotnie ostrzegał przed tym dużym zagrożeniem terrorystycznym w kraju. I to nie jest jednorazowy incydent, ale to się powtarza systematycznie i nie tylko we Francji, ale również w innych państwach. Chociaż z drugiej strony w wielu miejscach w Europie obserwuje się, z jednej strony mówi się o tym zwiększeniu zagrożenia terrorystycznego, natomiast jakby nic się w związku z tym nie dzieje, tak? Media nie podnoszą tego tematu za dużo. To jest jakiś paradoks, z którym prawdopodobnie przyjdzie nam się zmierzyć przez wiele lat. A wydaje mi się, że te ataki, czy te akty, z którymi mieliśmy do czynienia teraz ostatnio, one zostały też, myślę, wydaje mi się, mocno przykryte przez pandemię. Tak, to też wydaje mi się, że to też mocno wycieszyło te komunikaty.
Tomasz Terlikowski, w tym wątku chciałbym zapytać pana o kwestię właśnie radykalizacji religijnej, szczególnie muzułmanów, w kontekście takiej, nazwałbym to, fasadującej problem sekularyzacji. Ponieważ z jednej strony, jeśli weźmiemy Francję, która oficjalnie ma agendę sekularyzacyjną, która formalnie ma właśnie chronić wszystkich wyznawców różnych religii przed sobą, tak naprawdę chyba staje się niezwykle nieskuteczna, bo ślepa na kulturowe role, jakie religie odgrywają w życiu politycznym. Jak pan sądzi, czy to jest kryzys agendy sekularnej właśnie, czy też jest jakiś inny czynnik?
Ja bym powiedział jeszcze o jednej rzeczy. To jest moim zdaniem też kryzys takiego relatywizującego myślenia o wszystkich religiach. Jeśli przyjmiemy, że wszystkie religie są, tu cudzysłów, równe, tak samo dobre w każdym aspekcie, tak samo odpowiadające danej wspólnocie kulturowej, tak samo myślące i tak naprawdę uznamy, że można i powinno się je zepchnąć w przestrzeń prywatną, to kompletnie przestaniemy rozumieć kwestie religijne także w wymiarze społecznym. I dokładnie tak się dzieje, to znaczy nie używamy terminu islam, bo mamy takie poczucie, że muzułmanie, chociaż to jest absurdalne, myślą tak jak chrześcijanie, uznają teorię dwóch mieczy, rozdział państwa i kościoła. Otóż nie uznają i konsekwentnie myślący muzułmanin, niewielu jest konsekwentnie myślących muzułmanów, ale oni są, nie może przyjąć koncepcji rozdziału meczetu i państwa, bo to jest absurdalne. Po prostu to nie wyrasta z islamu. Przyjmujemy, że jego myślenie o człowieku, o relacji z Bogiem jest takie jak przeciętnego Europejczyka. Nie jest, ponieważ islam jest innym systemem. I teraz nawet nie chodzi o to, żeby uznać, że on jest gorszy albo lepszy, bo to jest oczywiście niedopuszczalne z perspektywy także społecznej, bo to wprowadzi bardzo silny zamęt, ale żeby jasno powiedzieć, to jest inne myślenie i w związku z tym ono może rodzić rozmaite zagrożenie. I to jest jedna rzecz, ale druga rzecz...
Wracamy do Huntingtona? Wracamy do Huntingtona i do takiego i tak, zderzenia i nie, cywilizacji?
Bo jest jeszcze jeden element, o którym warto pamiętać. Rzeczywiście część z tych terrorystów to są ludzie, którzy przyjeżdżają, którzy są świeżymi emigrantami, być może wprost są wysyłani, a być może po prostu się radykalizują tutaj w zetknięciu z nadziejami, które się rozpadają. Ale jest druga grupa terrorystów, o których pisze Gilles Kepel, francuski właśnie socjolog zajmujący się islamem. I on mówi tak, to jest grupa, która radykalizuje się w trzecim pokoleniu. Ona już jest w zasadzie zlaicyzowana. Jej dziadkowie przyjechali do Francji, żeby się tam odnaleźć. Pracowali ciężko, byli wiernymi muzułmanami. Ich rodzice często już byli zlaicyzowani, ale jednak zderzali się ze szklanym sufitem, który w większości, z różnych powodów, czasami obiektywnych, czasami nie, ale większości muzułmanów nie dopuszczał wyżej. I ich prawnuki, już całkowicie zlaicyzowane, nawracają się, wracają, ale nie do islamu swoich dziadków, tylko do popislamu, mocno przenikniętego zachodnią niechęcią do samego siebie, mocno przenikniętego zachodnimi nurtami myślenia takimi jak marksizm na przykład, czy neomarksizm, i lekko pokrytymi taką warstwą islamu, ale tego najbardziej agresywnego.
To rzeczywiście staje się mało zrozumiałe, jeśli islam można powiązać z marksizmem, ale cóż, z czym nie można dzisiaj powiązać. Jarosław Kucek, ostatni głos w tej części programu. Bardzo trudno jest nie zwrócić się po tym, co się widzi w Nicei, po tym, o czym się słyszy, raczej niż się widzi, na szczęście, może do kwestii migracyjnej. Czy faktycznie taka polityka pełnych otwartych drzwi, przyjmowania ludzi bez żadnej kontroli, nie zastanawiania się nad skutkami kulturowymi, czy mimo wszystko ten konserwatywny pomysł na tą politykę, czyli raczej kontrola, bardzo ostrożne przyjmowanie i wahanie w stosunku do polityki otwartych drzwi, czy to nie jest w tym kontekście lepszy pomysł jednak? Jarosław Pucek.
Nie, ja się sprzeciwiam takiemu stawianiu sprawy, dlatego że tak naprawdę problem migracji, o czym wielokrotnie mówił i Paweł II i wszyscy papieże po kolei, to jest rzeczywistość, z którą świat musi się zmierzyć. I ja nie jestem zwolennikiem takiej tezy, że zamykanie granic ochroni nas przed niebezpieczeństwem, bo bardzo istotne jest to, co powiedział pan redaktor Terlikowski. Otóż ci zradykalizowani muzułmanie pochodzą również ze środowisk wcześniej zlaicyzowanych. Oni już nie są wdzięczni nowej ojczyźnie za to, że nie lecą im bomby na głowie, czy mają co jeść. Oni chcą zupełnie innego świata, a zatem to nas nie obroni przed zagrożeniem terroryzmu, natomiast w sposób istotny odczłowieczy chyba nas samych, dlatego że jeżeli będziemy my w imię naszego komfortu i dobra i to stawiali na pierwszym miejscu, nie będziemy widzieli potrzeby pomocy tym setkom, milionom ludzi, którzy w tej chwili żyją poza swoimi krajami, to tak naprawdę przestaniemy być cywilizacją chrześcijaństwa. Znaczy wyzujemy się z tego, co chrześcijaństwo ma w sobie najlepszego, czyli to miłość bliźniego i jednak chęć pomocy. Dlatego ja też w takich dyskusjach zawsze sprzeciwiam się stawianiu sprawy, że zamknięcie granic dla migracji to jest warunek naszego bezpieczeństwa. Do jakiegoś stopnia tak, ale jeżeli ważymy tutaj pewne dobra, które chcemy chronić, to mimo wszystko miejmy świadomość, że ci ludzie naprawdę często są pozbawieni domów nie ze swojej winy, nie ze swojej woli i chroniąc swoje rodziny i życie uciekają, szukając lepszego świata.
Proszę Państwa, zostawiamy ten temat. Siłą rzeczy trochę dłużej rozmawialiśmy nad tematem pierwszym. Zostańcie Państwo z nami, przechodzimy do trzeciej części naszego programu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w Tygodniku Politycznym ze mną są profesor Magdalena Musiał-Kark, redaktor Tomasz Terlikowski i mecenas Jarosław Pucek. W trzeciej części chciałbym wrócić, zwykle nasza trzecia część jest trochę lżejsza albo trochę taka mniej standardowa, natomiast chciałbym wrócić do protestów i chciałbym na chwilę zapytać was o taką kwestię olbrzymiej wulgarności, która wiąże się z tymi protestami. Chyba nigdy wcześniej w Polsce nie mieliśmy do czynienia z taką erupcją wulgarnych słów. My w radio mamy zakaz cytowania wulgarnych słów, więc nie będę tego czynił. Zresztą myślę, że nasi słuchacze niespecjalnie chcieliby tego słuchać, bo włączając jakąkolwiek relację z tychże protestów, mogą właśnie już siłą rzeczy nasłuchać się różnych wulgaryzmów. Ale czy nie uważacie, że to jest jednak jakaś jakaś zmiana. Tomasz Terlikowski.
No, jest to zmiana, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, kto protestuje. To znaczy, to są protesty w dużej mierze bardzo młodych ludzi. I to oni wznoszą te najmocniejsze hasła. Dlaczego? No, to jest trochę pytanie o to, co ich tak naprawdę formuje. W Krytyce Politycznej bardzo ukazał się taki bardzo antypisowski tekst, ale w nim jest bardzo dużo słusznych intuicji. Tekst nosi tytuł Pokolenie JP2 czy JPG. I teza w dużej mierze jest taka, że to jest pokolenie wychowane już na zupełnie innych źródłach, nie na książkach, nie na debatach politycznych czy publicznych, tylko na Netflixie, na krótkich YouTube'owych filmikach, na instagramowych stories.
Ale na Netflixie nie ma jednak przekleństw, prawda? Tak, nawet na tych YouTube'ach, jak się posłucha, no to większości tych YouTuberów raczej tak, ale stara mówię, się nie używać tego w normalnej
tak,
komunikacji.
Ale są,
prawda,
bardzo silne emocje w komunikacji obrazowej, a z taką mamy do czynienia, w komunikacji obrazem, w komunikacji internetowej jesteśmy nastawieni na emocje, a najsilniejszym wyrazem emocji wściekłości są właśnie przekleństwa. I stąd moim zdaniem się to bierze. To oczywiście nie jest dobrze, bo tak naprawdę jak już obrzucimy się tymi słowami, no to jest pytanie, co nam jeszcze zostanie. To znaczy, no właśnie, jak możemy jeszcze, jakby to powiedzieć, jakie jeszcze transgresji możemy dokonać? No już jak powiesimy różne rzeczy, jak już wykrzyczymy z siebie to wszystko, no to pozostaje już tylko przemoc. Ale tu o paradoksie. Pani profesor powiedziała na początku, że tu wszyscy krzyczą wojna, ale jak się zacznie cokolwiek, co ma jakikolwiek związek z wojną, czyli na przykład zacznie się jakaś przemoc fizyczna, no jak jest wojna, no to rozumiem, że są ofiary, to trzeba mieć jakby świadomość słów, których się używa. Przy jakiejkolwiek próbie problemu pojawia się krzyk, tu biją, więc niestety mam też wrażenie, że do końca ci młodzi ludzie biorący udział w tych protestach nie wiedzą, co krzyczą, to znaczy nie rozumieją znaczenia swoich słów. I oczywiście wyjdę na dziadersa, który nie rozumie młodych ludzi.
No właśnie chciałem, właśnie mi to pan redaktor wyjął z ust, że pewnie ci ludzie, jeśli nas słuchają, to pewnie mówią, tutaj się grono emerytów spotkało i tych dziadersów i rozmawia. Pani profesor, Tomasz Terlikowski wywołał to hasło, które jest bardzo często używane, hasło wojna. No my wszyscy urodzeni w latach 70., 80. tutaj rozmawiający dzisiaj w studio, wiedzą, pamiętają jeszcze swoich dziadków i wiedzą, co znaczyła wojna. Wojna to przemoc, wojna to śmierć, wojna to nieszczęście, wojna to głód, wojna to było coś, czego za wszelką cenę należało uniknąć. Nasze pokolenie miało to niejako wbite. Ja jestem trochę, powiem szczerze, zaniepokojony taką łatwością używania słowa wojna i taką łatwością nawoływania do przemocy. Pani profesor, czy to jest już pokolenie, które nie pamięta, nie ma tego doświadczenia, czy też wynika to jednak z pewnego zepsucia? To zepsucie nie musi być zepsuciem takim moralnym, ale to na przykład może być zepsucie z powodu pewnej fali klęski u rodzaju bezpieczeństwa. To było pokolenie hiperbezpieczne, nic temu pokoleniu nie zagrożało, no więc może łatwo tak te hasła wypowiadać. Jak pani to postrzega?
Rzeczywiście wydaje mi się, że to jest to pokolenie, które kompletnie nie pamięta, znaczy nie jest świadome tego, czym wojna rzeczywiście była. Oni uczyli się na historii, oczywiście pewnie oglądali ileś filmów, które opowiadały o wojnie, o warunkach wojennych, natomiast jakby nie doświadczyła tego tak jak to pokolenie urodzone w latach 70., 80. i wcześniejszych, ponieważ my mieliśmy trochę styczność z tymi, którzy w tej wojnie rzeczywiście uczestniczyli. I natomiast to pokolenie, które w dużej mierze uczestniczy w tych manifestacjach, rzeczywiście tego nie doświadczyło i używa, tak jak redaktor Likowski powiedział, słów, których znaczenia może kompletnie nie rozumieć i nie wiedziałoby, jakie w praktyce mogłyby mieć one konsekwencje. Natomiast obok tego słowa wojna jest jeszcze cała masa wulgaryzmów, które używane są w tych protestach. Jak któregoś razu obserwując na Facebooku to, co się działo u mnie w mieście, otworzyłam jakiś film i moje 9-letnie dziecko usłyszało jakby okrzyki, które na tym filmie były wykrzykiwane przez osoby manifestujące. Nie,
nie uprzedzam, proszę mnie nie
że młody zrobił tak, że młody zrobił wielkie oczy, jeszcze większe uszy i mówi, mamo, co tam się dzieje? Więc próbowałam mu wytłumaczyć, dlaczego ci ludzie używają takich, takich słów i rzeczywiście trudno było mi wytłumaczyć, chociaż wiem no, jakby ze swojego zawodu, kiedy my analizujemy jako politolodzy, osoby, które zajmują się komunikacją społeczną, jak analizujemy to, co się dzieje, no to wiemy, że użycie takich, a nie innych słów daje tym osobom manifestującym jakby poczucie siły i też jakby przekłada się na odwagę. Jest ich dużo, jest ich wielu i rzeczywiście wykrzykując to, co wykrzykują, czy mając na transparentach takie, a nie inne napisy, rzeczywiście daje to jakieś poczucie siły.
Czyli taką funkcję, czyli taką... Tak,
taką przewagę psychiczną
bym powiedziała. No, trochę, pani profesor widziała
tak,
w tym.
Troszkę tak. Natomiast musimy pamiętać o tym, że te napisy, które towarzyszą manifestującym, czy te hasła, które oni wykrzykują, one są wynikiem pewnych emocji, pewnego rodzaju wkurzenia, zdenerwowania. I proszę też zwrócić uwagę na to, że tu się na to się nakłada nie tylko jakby sama kwestia orzeczenia Trybunału, czy kwestia aborcji, ale też to, co się wydarzyło po pierwsze od momentu rozpoczęcia pandemii, ale również po drugie te wszystkie jakby sytuacje, z którymi szczególnie jakby osoby przeciwne rządowi się zmierzały od momentu, kiedy obecny rząd, czy obecne rządy, ostatnie rządy objęły władzę w naszym kraju. Tak? I to, co też pan mecenas i kwestie sądu.
Musimy zmierzać do końca, więc chciałbym jeszcze dać w tej materii głos Jarosławowi Puckowi. Właśnie, temat wulgaryzmów w tych protestach. Niektórych trochę razi, że to kobiety, które no jednak się z jakąś formą delikatności zawsze kojarzą, tak łatwo używają tychże wulgaryzmów. Jesteśmy dziadersami, czy faktycznie powinno nas to trochę zaskakiwać?
A gdzie tam, jakie tam zaskakiwać? No panie redaktorze, no umówmy się, pan grał w piłkę, pewnie ja grałem, pan redaktor Trelikowski pewnie też i umówmy
ja
się.
Ja też.
No właśnie. I my nie zawsze używaliśmy tej poprawnej polszczyzny. Ja muszę powiedzieć, że nie jest to rzecz, której jestem oczywiście dumny, ale no niestety zdarza mi się też używać wulgaryzmu w życiu prywatnym. Do czego zmierzam? Wulgaryzm jest fajny, wulgaryzm jest sexy, on przywołuje taki model buntu, a więc to jest wszystko to, co jest atrakcyjne dla młodzieży. Gdzie jest zadyma, jest fajnie. I ja, moim zdaniem, to, że takie wulgaryzmy są używane, jest absolutnie świadomym zabiegiem po to, żeby zjednoczyć albo zebrać ludzi pod jakimś jednym chwytliwym hasłem. Tego hasła szukano dość długo. O tym, dlaczego tak uważam, czy dowodem na to jest to, jaka hipokryzja w tej kwestii panuje. No ja ze względu na swoją działalność zawodową w Poznaniu zajmowałem się polityką mieszkaniową i prowadziliśmy dość rzeczywiście taką zdecydowaną politykę, przez co anarchiści poznańscy nazywali mnie poznańskim Rudolfem Hessem. I oczywiście akurat mnie
ostro poszło.
No tak, ale żaden anarchista nie jest mnie w stanie urazić. To jest jakby jedna kwestia. Natomiast nikogo, absolutnie nikogo to nie bulwersowało. Kiedy kibice poznańskie wywiesili taki słynny transparent litewski Hamie klęknij przed polskim panem, to pan profesor Podemski z Poznańskiego Uniwersytetu opowiadał i takie reiterady wielkie tutaj przeprowadzał, jak to słowo może niszczyć, zabijać i jak dlaczego to jest groźne, dlaczego nie wolno tego robić w przestrzeni publicznej. No a teraz wystarczy tylko odwrócić ten wektor i rzucić inwektywami najgorszymi w przeciwników politycznych i wszystko jest fajnie, ale jeżeli redaktor Ziemkiewicz skloł okrutnie jedną z uczestniczek tego protestu, używając równie wulgarnych słów, no został odsądzony od czci i wiary. Także, proszę Państwa, no, ja nie staram się nie być w tym wszystkim naiwny. Uważam, że to jest
tak, ale...
absolutnie...
Ale mimo wszystko, panie mecenasie, bo ja się zgadzam, nawet i ja czasem tylne tutaj
nie wierzę, nie, w to nie
zaskoczę,
wierzę.
Ale, ale,
Cezary, to na pewno.
Nie, niestety też, ale słuchajcie, no jednak chyba mniej tej agresji potrzebujemy, bo ja się z tym wszystkim zgadzam, co powiedzieliście.
Ale tu, ja się z panem też zgadzam, tylko miejmy świadomość, że ta agresja werbalna porywa tłumy, porywa młodzież i ona jest potrzebna, ona jest narzędziem do tego, żeby pobudzić właśnie życie w tych protestach, czego nie udało się zrobić w poprzednich. Ja stoję na stanowisku, że ten wulgarny język jest absolutnie świadomym zabiegiem właśnie po to, żeby zradykalizować ten spór, ale także, żeby...
Słuchajcie, musimy kończyć, bo reklamodawcy czekają. Bardzo krótko, proszę chociaż jedną krótką, szybką propozycję książki, filmu, muzyki dla słuchaczy, bo być może ludzie będą musieli się trochę odprężyć po tym ciężkim tygodniu. Pani profesor Magdalena Musiał-Kark.
Ja polecam to, co w czym się zasłuchuję od wielu lat. Kuba Badach, Tribute to Andrzej Zeucha.
Jarosław Pucek. Może jakiś mecz byś polecił. Ja wiem, że ja będę cierpiał, ale może poleć jakiś mecz, albo jaki, który będzie w przyszłym tygodniu.
Ja nie wiem, panie redaktorze, czy to jest dobry pomysł, żeby akurat pan proponował tematy sportowe, bo zdaje się, że...
Dlatego
pozwolę sobie wejść na taką ziemię, która dla pana będzie bardziej znośna. To znaczy, ja ostatnio jestem pod wielkim wrażeniem Kena Folletta, Filar Ziemi. Ponieważ ostatnio dużo jeżdżę samochodem, mam okazję słuchać audiobooki, absolutnie świetna produkcja, polecam Ken Follett, Filary Ziemi. Bardzo dobra rzecz.
To ja od razu polecę Kena Folletta i która ma już kilkanaście lat, ale jest bardzo dobra. Tomasz Terlikowski, co pan poleci?
A ja polecę Świętego Augustyna Wyznania w nowym, znakomitym tłumaczeniu profesora Stanisława Stabryły, filologa klasycznego, już bardzo w zacnym wieku, 80-kilkuletniego. To jest pierwsze od 50 lat tłumaczenie tej absolutnie fundamentalnej książki. Po znakomitym, brawurowym tłumaczeniu Zygmunta Kubiaka. W tej chwili to jest troszeczkę bardziej filologiczne, ale również bardzo dobre.
Myślę, że moi studenci, którzy muszą czasem czytać Augustyna Wyznania, akurat nie polecą entuzjazmu pana redaktora, ale na pewno dla ludzi dojrzałych wiekiem ta książka znakomita. Proszę państwa, bardzo serdecznie wam dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj pani profesor Magdalena Musiał-Kark. Dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Mecenas Jarosław Pucek.
Dziękuję państwu, bądźmy zdrowi.
Pan redaktor Tomasz Terlikowski. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dzięki, kłaniam się ślicznie. Proszę państwa, o normalnej porze słyszymy się w przyszłym tygodniu. Cezary Kościelniak. Trzymajcie się państwo, kłaniam się.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.